możecie sobie otworzyć trzecią księgę Mojżeszową, rozdział 11. Dobrze. I musicie wykazać się cierpliwością, ponieważ przeczytam cały rozdział. I to jest taki rozdział, że tam wiecie, dużo jest wyliczanek. Tak naprawdę najbardziej będzie nas końcówka tutaj dotyczyła, najważniejsza z tego, ale przeczytam wszystko. Myślę, że to jest jeden z takich fragmentów, który może często ktoś tam tą wyliczankę tych wszystkich zwierząt przeskakuje. Także 11 rozdział i zaczyna się tak. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy. Powiedzcie do synów izraelskich tak. Takie zwierzęta możecie jeść spośród wszystkich zwierząt, jakie są na ziemi. Każde spośród bydła, które ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę i przeżuwa pokarm, możecie jeść. Lecz pośród przeżuwających pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie. Wielbłąda, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Świstaka, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Zająca, ponieważ przeżuwa pokarm, lecz nie ma rozdzielonego kopyta, ten jest dla was nieczysty. Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto i rozszczepioną racicę, lecz nie przeżuwa połkniętego pokarmu, ten jest dla was nieczysty. Mięsa ich jeść nie będziecie, ani nie będziecie się dotykać ich padliny, są one dla was nieczyste. Z tego wszystkiego, co żyje w wodzie, możecie jeść. Wszystko, co żyje w wodzie, w morzach i w rzekach, ma płetwy i łuski, możecie jeść. Wszystko zaś, co nie ma płetw i łusek w morzach i rzekach, wszystko, co się roi w wodzie, wszystkie istoty żywe, które są w wodzie, będą dla was obrzydliwością. I pozostaną dla was obrzydliwością. Mięsa ich jeść nie będziecie i będziecie się brzydzić ich padliną. Wszystko w wodzie, co nie ma płetw i łusek, będzie dla was obrzydliwością. Z ptactwa zaś tymi brzydzić się będziecie i nie będziecie ich spożywali, bo są obrzydliwością. Orzeł, sęp górski, orlik, wszelkie gatunki kani i sokołów, wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa i wszelkie gatunki jastrzębi. Puszczyk, kormoran i puchacz, sójka, pelikan, ścierwojad, bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz. Wszelkie uskrzydlone czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. Lecz z wszelkich uskrzydlonych czworonożnych owadów możecie jeść te, które mają ponad swymi nogami tylne kończyny do skakania na nich po ziemi. Te z nich możecie jeść. Wszelkie gatunki szarańczy wędrownej i wszelkie gatunki szarańczy sołam, wszelkie gatunki szarańczy hagab i wszelkie gatunki koników polnych. Wszelkie zaś uskrzydlone czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. Przez te zaś zwierzęta staniecie się nieczyści i każdy, kto się dotknie ich padliny, będzie nieczystym do wieczora. A każdy, kto nosi ich padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. To, które ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa połkniętego pokarmu, będzie dla was nieczyste i każdy, kto się go dotyka, stanie się nieczysty. Wszystko, co chodzi na łapach swoich pośród zwierząt czworonożnych, będzie dla was nieczyste. Każdy, kto się dotyka ich padliny, będzie nieczysty do wieczora. A kto będzie nosił ich padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Są one dla was nieczyste. A wśród małych zwierząt, które biegają po ziemi, będą dla was nieczyste. Kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek. Łasica, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te będą dla was nieczyste spośród wszystkich małych zwierząt. Każdy, kto się ich dotknie, gdy są nieżywe, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko, na co spadnie którekolwiek z nich, gdy są nieżywe, będzie nieczyste. Każdy przedmiot drewniany lub szata lub skóra lub worek, każdy przedmiot, który wykonuje się jakąś pracę, należy włożyć do wody i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty. Jeżeli do jakiegoś naczynia glinianego wpadnie jakikolwiek z nich, to co jest wewnątrz tego naczynia będzie nieczyste, a wy je stłuczecie. Każdy pokarm, który się spożywa, do którego dostanie się woda z tego naczynia, będzie nieczysty. Wszelki zaś napój, który się pije, będzie w takim naczyniu nieczysty. Wszystko, na co spadnie cokolwiek z ich padliny, będzie nieczyste. Czy to piec, czy palenisko, należy je rozwalić, są bowiem nieczyste i będą dla was nieczyste. Tylko źródło i studnia jako zbiorniki wody będą czyste. Natomiast kto dotknie się w nich padliny, która w nie wpadła, będzie nieczysty. Jeżeli zaś z ich padliny spadnie coś na ziarno przeznaczone do siewu, to będzie ono czyste. Jeśli jednak na ziarno wylano wodę, a potem spadło na nie coś z ich padliny, to będzie ono dla was nieczyste. Jeżeli padnie jedno ze zwierząt, które możecie jeść, to ten, kto się dotknie jego padliny, będzie nieczysty do wieczora. Kto by zaś zjadł coś z tej padliny, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. A kto by niósł taką padlinę, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Wszelkie małe zwierzęta, które biegają po ziemi, są obrzydliwością, nie wolno ich jeść. Nie będziecie też jedli niczego, co się czołga na brzuchu i niczego, co chodzi na czterech i więcej nogach spośród wszystkich małych zwierząt, które biegają po ziemi, gdyż są obrzydliwością. I teraz w sumie ten fragment, który tak najbardziej nas interesuje. Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza, i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym, uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi, bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jest święty. To jest prawo dotyczące bydła i ptactwa i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie i wszystkiego, co żywe, pełza po ziemi. Abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. Dobrze. Więc słuchajcie, mamy dzisiaj taki temat. Chciałbym się trochę zastanowić nad tym prawem. Na wstępie oczywiście należy zaznaczyć, że to jest jakby dla nas nieaktualne, że jak najbardziej można jeść wszystko. W wielu fragmentach w Nowym Testamencie jest to wyraźnie powiedziane. Sam Pan Jezus też mówił o tym, kiedy powiedział, że nie to, co wchodzi do ust człowieka, czyni go nieczystym, nie? Chociaż jak popatrzysz na to, to oni mogli mieć zdziwienie. Hej, no przecież w zakonie przecież wyraźnie jest napisane, że to, co jesz, czyni cię nieczystym. I często, zobaczcie, jest tak z tymi prawami w zakonie, że one mają jakieś drugie dno i jakieś znaczenie. Jak to apostoł Paweł mówił, że one są w pewnym sensie tylko obrazem czegoś. I tak jest dokładnie też z tym przepisem. No, weźmy na przykład choćby prawo zakonowe odnośnie składania barana na odpuszczenie grzechów. Też nie chodziło o to, że zabicie barana odpuszcza grzech. Chociaż było tak napisane w zakonie, przyprowadź barana na ofiarę i będziesz miał grzech odpuszczony. Tylko wiemy, że to po prostu było symboliczne. W pewnym sensie Bóg zapowiadał, tak, ofiarę Chrystusa. I w tym fragmencie też jest pewna taka symboliczne znaczenie i jak to apostoł Paweł mówił w tych cieniach rzeczy przysłych, że jest to fragment, który opowiada nam o uświęceniu ludu Bożego, tak można powiedzieć. Zobaczcie, ta końcówka wyraźnie już podsumowuje to wszystko, Bóg, te przepisy. To tam wyraźnie się pojawia właśnie, tak, 43, nie kalajcie siebie samych, 44, uświęcajcie się, no i 45, właśnie, bądźcie świętymi. No i to samo w zasadzie wezwanie, ono się powtarza w Nowym Testamencie, dokładnie cytat stąd, na przykład w liście Piotra. I czasami dosyć fascynujące dla mnie jest to, że powiedzmy, że to są, po ludzku można powiedzieć, najnudniejsze takie księgi Starego Testamentu, gdzie człowiek czyta, powiedzmy pierwszy raz, jest jakaś wyliczanka, on kompletnie nie ma pojęcia tak naprawdę, o co chodzi, tak jak z wieloma przepisami, ale kiedy już człowiek na przykład ma jakieś zrozumienie i potrafi to zinterpretować w sposób nowotestamentowy, albo zaczyna łączyć te rzeczy, powiedzmy, z tym, co ma z Panem Jezusem, to jest dosyć fascynujące, że wtedy te księgi właśnie nudne stają się one takie ciekawe, bo kiedy patrzysz na te przepisy, to nagle widzisz, to dlatego ten przepis był. ponieważ to się odnosi, powiedzmy, jakoś do Pana Jezusa. I tutaj mamy właśnie taka opowieść o uświęceniu i myślę, że możemy z tego fragmentu odnośnie uświęcenia parę rzeczy się tutaj właśnie nauczyć. Po pierwsze, bym powiedział, zobaczcie, że to, co Bóg tutaj zakłada, że jest różnica w tym, jak prowadzi swoje życie ktoś, kto jest, no nie wiem, dzieckiem Bożym, a człowiek, powiedzmy, niewierzący. I chodzi tutaj o to, że dla człowieka, który po prostu żyje jakoś bezbożnie, to on nie rozróżnia, czy coś jest czyste, czy coś jest nieczyste. Dla niego wszystko. On po prostu, no co się nie trafi, to dla niego wszystko jest okej. Natomiast ten fragment mówi, że jest różnica, że pewne rzeczy, które są czyste dla tamtych, to dla ciebie one są nieczyste, nie? I myślę, że tutaj wiele możemy mieć przykładów już z naszego życia, właśnie jeśli chodzi o uświęcenia. Bóg chce nam powiedzieć, że ty jako człowiek wierzący, ty powinieneś jakby rozróżniać i iść tak przez życie, że nie tak jak wszyscy, że oni łykają wszystko, już obraz tego jedzenia weźmy nawet, tylko są pewne rzeczy na tym świecie, które są grzeszne, są złe, są nieczyste i ja chcę, żebyś od nich stronił, ponieważ będziesz się przez nie zanieczyszczał. I już mamy na początek właśnie ten obraz, nie? Że jest lud Boży, który on żyje trochę inaczej. Coś, co wydaje się dla wszystkich ludzi, ale co w tym takiego złego, to jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to dla ciebie, no nie. Ty będziesz, powiedzmy, czuł obrzydliwość jakąś. Jest dużo takich rzeczy. No, nawet taki przykład odnośnie, słuchajcie, filmów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, a kiedyś miałem taką refleksję, że w Polsce często przyjmuje się tak, że im bardziej patologiczny film, to ludzie mówią, o, ale dobry film. Nie? Nie wiem, czy tak mieliście w pracy. Mówicie, jest taki dobry film, a to jest po prostu, wiecie, jakaś straszna patologia, gdzie tam klnąco drugie słowo pokazują najgorsze jakby zachowania ludzkie. I zobaczcie, że to jest jeden z przykładów, gdzie ludzie, powiedzmy, nie ma problemów, żeby to oglądać, ale ty na to spojrzysz i w ogóle weź to ode mnie. Nie chcę mieć jakby z tym nic do czynienia. Tam po prostu jakoś jedno zło i patologia. To jest jeden z przykładów, gdzie coś, co jest dla ludzi ogólnie jest okej, to nie. Ze względu na to, że ty chcesz żyć świętym życiem, tak jak Bóg powiedział, to mówi to nie, uważaj, są pewne rzeczy nieczyste i ty powinieneś się uświęcać. Dwa, zobaczcie, że to dotyczy takiego życia codziennego i wyborów życia codziennego, ponieważ to, kiedy Bóg im dawał, to dawał im przepisy odnośnie żywienia się. To jest coś, co robisz dzień w dzień, po prostu, nie? Więc w pewnym sensie człowiek każdego dnia musiał podjąć decyzję, nawet wyobraźcie sobie życie takiego Izraelity, on musiał się, powiedzmy, jakoś wykazać tutaj inwencją i staraniem, bo musiał zbadać, a czy to jest dobre, a czy to jest niedobre. Jeszcze jak sam sobie wyhodował, to wiedział, ale poszedł gdzieś, kupił kawałek mięsa, to powiedzmy, a skąd to mięso jest? A czy ja to mogę jeść? To zobaczcie, że już jakiegoś wysiłku codziennego wymagało, tym gorzej w sytuacjach, na przykład, kiedy byli jako niewolnicy gdzieś tam w Babilonie, na przykład, pomyślcie sobie, tam mieli problem. Więc to nam pokazuje, że kiedy człowiek idzie przez życie, to ma jakieś takie właśnie wybory codzienne, gdzie dopuszczamy do swojego życia. Właśnie i to jest pytanie, czy dopuszczamy, czy nie. Bo powinniśmy mieć jakiś taki filtr i system weryfikacyjny. I powinniśmy właśnie rozumieć to, że kiedy coś tam robimy codziennie w życiu, no to powinna być weryfikacja, czy to jest czyste, czy to jest nieczyste, czy ja powinienem w tym wziąć udział, czy nie powinienem wziąć w tym udziału. I to nie wiem, myślę sobie nawet takie rzeczy, które, bo to zobaczcie, dotyczy naszego jakiegoś takiego prywatnego życia dnia codziennego. Co dopuszczasz do swojego życia? Nawet no, myślę o popkulturze, muzyka, filmy, książki, twoje hobby, jak spędzasz wolny czas. To jest jakby całość twojego życia i tutaj też oczywiście są na tym świecie rzeczy, które są czyste i które są nieczyste. I człowiek, który chce być święty, to on podejmuje tak w swoim życiu, nawet codziennie, weryfikuje jakoś. Czy ja mogę to zrobić, czy nie? A czy pójdę tu, czy nie pójdę? w ogóle powinien tak robić, nie? Pytanie, czy tak robi, ale to jest właśnie o takich walce nawet dnia codziennego, o to, żeby zachować siebie no jakoś nieskalanym. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to zobaczcie, że w tym wszystkim uświęceniu całym, w ostatnim wersecie tutaj mówi Bóg, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. No z jednej strony Bóg chce, żebyśmy żyli świętym życiem, ale zobaczcie, żeby żyć tym świętym życiem, no to musisz mieć rozeznanie jakieś, tak? Po pierwsze, musisz wiedzieć, co jest czyste, a co jest nieczyste. Więc zobaczcie, że to też wymaga od nas jakiegoś wysiłku. Warto by też zawsze zapytać, a skąd ja mam wiedzieć, czy coś jest czyste, czy coś jest nieczyste? No w przypadku tych Izraelitów, skąd oni mieli wiedzieć, czy coś jest czyste, czy coś jest nieczyste? Przez Słowo Boże, które im mówiło. No mieliśmy cały rozdział. Jeżeli byłeś, zobaczcie, Izraelitą, który poważnie traktował swoją wiarę i chciał wykonywać przepisy, to co? Praktycznie tego wszystkiego, co ja tutaj dzisiaj czytałem odnośnie diety, ty musiałeś to wykuć. Mniej więcej i wiedzieć. Co mogę, co w jakiej sytuacji, a tu jest zanieczyszczenie. Zobaczcie, że to wymagało jakiegoś wysiłku i to wymagało też wiedzy twojej. I też jest tutaj o tyle ciekawe, że czy tu są wymienione wszystkie rzeczy, jakie są na świecie? No nie. Nie ma wymienionych wszystkich rzeczy na świecie. No na przykład nie ma napisane arekina, ktoś by zapytał, to mogę zjeść, czy nie mogę zjeść, nie? Nie ma wprost napisane. Zobaczcie, że są rzeczy, które są napisane w Słowie Bożym, które można, które nie można, ale czy na podstawie tych wytycznych, które tutaj mamy, można dojść, co jest czyste, co jest nieczyste? Zdecydowanie tak. Bo zobaczcie, że Bóg tak to zrobił, że on dał ogólne wytyczne, nie zawsze mówił wprost, to wolno, to nie wolno, tylko mówi, zobacz, sprawdź, zbadaj. Tu masz takie kopyto, ten przeżuwa. Aha, to jest dobre, to jest niedobre. I podobnie my w swoim życiu powinniśmy według wytycznych Słowa Bożego weryfikować, tak jak tutaj Izraelici, włożyć jakiś wysiłek. I mamy taki werset, który przeczytam z pierwszego listu Tesaloniczan, który dokładnie o tym mówi. Pierwszy list do Tesaloniczan. Werset 5. Nie, werset to gdzieś dalej. 21. Zobaczcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. I tutaj to tłumaczenie w Biblii Warszawskiej jest takie trochę zwodnicze, bo tu nie chodzi o doświadczenie, bo to ma dwojakie znaczenie. Weź spróbuj i zobacz, czy to jest dobre. Nie, nie o to chodzi, tylko chodzi o test. Tam w Grece chodzi słowo, które mówi wszystko testujcie bardziej. Czyli człowiek wierzący powinien iść przez życie, nie łykać wszystko jak leci, ponieważ no, są rzeczy grzeszne, brudne, które zanieczyścimy się po prostu przez nie. I to, co tutaj apostoł Paweł mówi, wszystko testujcie, kiedy idziesz przez życie. I po takim teście, dopiero kiedy zweryfikujesz, czy coś jest dobre, czy niedobre, no to wtedy możesz, nie wiem, zaaplikować to do swojego życia. I to jest, zobaczcie, to dokładnie, co ci tam Izraelici mieli robić. Bóg im dał wytyczne i mówi, możesz sprawdzić, czy coś jest czyste, czy coś jest nieczyste. Niektóre rzeczy wprost są nazwane, niektóre nie, ale ogólne wytyczne jakieś tam masz. I myślę sobie, że kiedy my idziemy przez życie w jakimś takim codzienności naszej i też możemy jakieś tam testy sobie przeprowadzić. Ja sobie wypisałem no nawet jakieś tam parę rzeczy. No, pierwsze pytanie, czy to jest po prostu grzeszne, tak? To jak coś jest grzeszne, no to wiadomo, że nie, tak? Albo jakie będą skutki, powiedzmy, czegoś tam, w czym wezmę udział albo nie wezmę, czy dopuszczę do swojego życia, czy nie. A może czy bezpośrednio jakoś Słowo Boże się do tego nie odnosi. Myślę, że jest wiele takich pytań i wiele testów, które możemy przeprowadzić, żeby coś zweryfikować. Aczkolwiek sedno w ogóle jest takie, czy my w ogóle coś takiego jakby mamy, nie, w sercu i czy w ogóle przeprowadzamy jakąś taką weryfikację, bo ewidentnie Słowo Boże do tego nas nawołuje i znaczy, że na tym polega tak naprawdę uświęcenie dnia codziennego. Jakieś twoje po prostu wybory osobiste w życiu. I myślę, że te testy i też są takie potrzebne, ponieważ uważam, że są rzeczy, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo dobrze, ale są po prostu niedobre. A może być tak, że coś, co na pierwszy rzut oka wygląda, o, to na pewno jest nieczyste, się okazuje, że może być całkiem dobre. Nawet taki przykład ostatnio. Miałem taką refleksję, jak tam w pracy sobie gotowałem, jakaś tam muzyka leciała i leci jakaś piosenka i powiem wam tak, jest taka oprawa cukierkowa i przyjemna muzyka, a tekst jest, słuchajcie, po prostu jak z piekła rodem, dosłownie. Najgorsze rady, jakie można dać młodemu człowiekowi, konkretnie młodej dziewczynie, to w tej piosence były. A potem słucham jakaś następna piosenka, gdzie tam na gitarach grają jakiś punk rock, słucham, o czym oni śpiewają, a tam, słuchajcie, jest jakaś filozoficzna rozprawa na temat tego, że świat ogólnie jest niedobry, ale ty się nie daj i żyj sprawiedliwym życiem, bo co to będzie, żeby świat lepszy został po tobie? I myślę sobie, hej, to co tu jest czyste, co jest nieczyste? Tak wydaje mi się, że czasami na pierwszy rzut oka przy weryfikacji wychodzą jakieś takie rzeczy. To jest tylko jakiś tutaj taki przykład, gdzie ostatnio sobie nad tym myślałem, ale Słowo Boże właśnie, no właśnie, zachęca nas do tego i mówi, że na tym polega uświęcenie. I zobaczcie, że to jest nasza odpowiedzialność. To Bóg mówi do nas, znaczy tam przez tych Żydów z tymi przepisami, to ty, ja jestem święty, też bądź święty. Musisz podjąć pewne kroki, żeby być świętym. Przede wszystkim no, musisz mieć pragnienie bycia tym świętym. Musisz włożyć wysiłek. Musisz znać to, co ja tutaj napisałem. Musisz zacząć weryfikować, a nie iść przez życie po prostu bezmyślnie, łykając wszystko, jak po prostu popadnie. W ten sposób będziesz święty. I to jest właśnie też, zobaczcie, taka część życia, która jest bardzo osobista i bardzo niewidoczna. I to nie jest coś, z czego chwałę ktoś sobie odbierze, bo to jest coś, co jak ty żyjesz sobie codziennie, coś tam robisz, czy ty, nie wiem, chronisz się przed tym, co jest nieczyste, czy nie. I tak się wydaje, taka mała, niby nieistotna rzecz, jednak okazuje się, że u Boga jest niezwykle cenna i wartościowa, bo jak sobie otworzymy list do Jakuba, otwórzmy na chwilę, to on tam mówi właśnie o prawdziwej pobożności, czy o czystej pobożności. To jest Jakuba 1,27. Zobaczcie. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Zobaczcie tę drugą połowę. Z perspektywy Boga, on mówi, to o to w tym wszystkim chodzi. To jest prawdziwa i czysta pobożność. Zachowywać siebie niesplamionym przez świat. A w jaki sposób? No właśnie, poprzez to, że są rzeczy na świecie, które no plamią człowieka, kiedy je dopuszczamy, bierzemy w nich udział. I coś, co wydaje się małe, nieistotne, może część ludzi nawet nie patrzy na to, coś, co robisz gdzieś w zaciszu domu, albo masz jakieś postanowienie, że czegoś nie będziesz robił, zobaczcie, że to ma ogromną wartość u Boga i w zasadzie Jakub mówi, że to jest, o to chodzi, to jest sedno, nie? Bo można mieć pobożność, która no nie jest taka jak tutaj nieskalana i czysta, może być taka zewnętrzna, że ktoś, nie wiem, pięknie się modli, zewnętrznie się fajnie zachowuje, a może, że tak powiem, w środku tygodnia, no to tam wszystkie nieczyste rzeczy może się dzieją. Może też tak być. Więc zobaczcie, że to jest coś niezwykle tutaj cennego. I jeszcze raz na koniec to chciałbym właśnie zobaczyć to też na przykładzie Daniela. Bo to był właśnie człowiek, Daniel, który no, miał tego typu pobożność i właśnie jest taka wzmianka o nim, gdzie on się powstrzymywał od tych wszystkich potraw. To jest Daniela, pierwszy rozdział. Ósmy werset w pierwszym rozdziale Daniela, że jest napisane, że lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia. Czyli widzimy, To był czas, kiedy on był w niewoli babilońskiej. W ogóle zobaczcie, że był u obcych. Nie miał presji żadnej społecznej, tak zwanej. Że nikt by mu tam słowa nie powiedział, gdyby on zaczął robić tak jak ci inni wszyscy. Ale on miał takie postanowienie, że nie. Ponieważ w zakonie on trzeciej Mojżeszowej miał napisane, że to go splami. Jak on zje, nie wiem, tam płaza albo coś, i on tego nie robił. I zobaczcie, kiedy myślałem sobie nad tą księgą Daniela, to z perspektywy w ogóle księgi Daniela ten fragment jakby nie ma sensu, bo on nie ma żadnego znaczenia. Bo to jest księga objawień, wizji i różnych rzeczy. To, co jest tutaj napisane, to jest nam napisane tylko i wyłącznie o to, żeby przedstawić postać Daniela i jakim był człowiekiem. Ta wzmianka w zasadzie nie służy zbytnio czemuś innemu. I wiecie, co jest dla mnie fascynujące w postaci Daniela? Ponieważ Daniel, dwa razy Bóg go tak pochwalił, że znaczy nawet więcej, ale dla mnie tak już tutaj jest dosyć niesamowite, kiedy otworzymy dziewiąty rozdział Księgi Daniela. Bo kiedy anioł przychodzi do Daniela i daje mu tę wizję, to zobaczcie, że on w ogóle tutaj pochwały same ma dla Daniela. 9:23 na przykład. To mówi anioł, który przyszedł z widzeniem do Daniela. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Chcielibyście, żeby anioł z nieba przyszedł do ciebie z jakimś objawieniem i mówisz, słuchaj, ty jesteś naprawdę cenny w oczach Bożych, jesteś kimś bardzo miłym. Od samego anioła z nieba, słuchajcie, nie? Przyszedł z objawieniem i znaczy takie słowa, i to jest powtórzone w 10 rozdziale, 11 wersecie. I rzekł do mnie, Danielu, mężu miły. Znacie, że on to dodawał, podkreślał, jak cenny Daniel jest w oczach Bożych. Ja sobie to łączę, ten pierwszy fragment o tym, kim on był i jaką miał postawę Daniel, zobaczcie, i jakim on był w oczach Bożych, nie? Że to był człowiek właśnie, który tą prawdziwą pobożność chciał zachować. On chciał zostać nieskalany, on chciał żyć świętym życiem, nawet kiedy miał zero presji społecznej i nic z tego, kiedy był wśród obcych i mógłby przyjąć ich obyczaje, to on stwierdził, że nie. Więc widzicie, to jest coś, co on robił w zaciszu gdzieś tam, sam jakąś dietę prowadził według zakonu, ale jest dla mnie to niesamowite, że on był kimś tak właśnie cennym. To mi pokazuje, jak to jest cenne też w oczach Bożych i że niekoniecznie te rzeczy, które my cenimy jako ludzie, patrząc na siebie, na kogoś tam, mówię, o, że ten to jest naprawdę mężem Bożym, albo o, tamten to jest mężem Bożym, to widzimy, jakie rzeczy Bóg ceni. Więc tym fragmentem tak chciałem nas trochę zachęcić też do uświęcenia i wskazać na to, też na czym trochę polega na podstawie tego trzeciego rozdziału Księgi Mojżeszowej. Bóg chce, żebyśmy żyli świętym życiem i tak naprawdę to się sprowadza do takiego codziennego naszego życia, które prowadzimy, kiedy jesteśmy, nie wiem, sami coś tam robimy i podejmujemy decyzje. Jest na tym rzeczy, na tym świecie mnóstwo rzeczy. Są czyste, są nieczyste. Potrzebujesz rozumu, potrzebujesz chcieć tym życiem świętym i potrzebujesz włożyć wysiłek. I cóż, i obyśmy to właśnie robili, obyśmy chcieli. I też zobaczyli w tym, że tak naprawdę to w tym Bóg ma upodobanie. Ponad jeszcze innymi różnymi rzeczami, to między innymi właśnie to, że ty gdzieś tam związany przed Nim sumieniem, kiedy żyjesz tym swoim życiem, tak jak jest napisane, to jest czysta, nieskalana pobożność, kiedy ty zachowujesz siebie przed po prostu złym wpływem tego świata. Amen.